ludzie Biblii, prorocy Ageusz i Zachariasz. Ostatni wielcy prorocy występowali przy okazji upadku państw izraelskich. Podczas niewoli babilońskiej być może redagowano i doskonalono ich dzieła. Przy okazji powrotu z niewoli pojawiają się dwaj prorocy, którzy przede wszystkim zgodnie wzywają do odbudowy świątyni. Są to wspomniani już w poprzedniej pogadance Ageusz i Zachariasz. Obaj wygłaszali swoje proroctwa w roku 520. Nic właściwie nie wiemy o ich życiu. Imię Ageusz po hebrajsku Haggaj znaczy urodzony w święto. Wydaje się, że był on już w podeszłym wieku, gdy występował w Jerozolimie, ponieważ z jego słów wynika, że pamiętał jeszcze świątynię jerozolimską sprzed zniszczenia jej w 585 roku. A ponieważ w drugim rozdziale księgi jest zainteresowany sprawami czystości rytualnej, niektórzy sądzą, że był kapłanem i stąd bliskie mu były zagadnienia kultu i czystości rytualnej. Z uwag chronologicznych w księdze wynika, że przemawiał od sierpnia do grudnia 520 roku i przemawiał skutecznie, wzywając do podjęcia dzieła odbudowy świątyni jerozolimskiej. W swoim wezwaniu zwraca uwagę na osłabienie zainteresowania odbudową świątyni, wypomina, że repatrianci cieszą się pewnym luksusem w swoich domach, a tymczasem świątynia leży w gruzach. Powracający skarżą się, że nie udają się zbiory, ale prorok zwraca uwagę na całą ich postawę, która nie zasługuje na błogosławieństwo Boże. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka. Tak mówi Pan zastępów. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno. A budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Wyglądaliście wiele, a oto macie mało. A gdy to niewiele znieśliście do domu, ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana zastępów. Otóż wezwanie Ageusza było skuteczne, bo repatrianci pod wodzą Zorobabela i kapłana Jozuego zabrali się do odbudowy świątyni. Ageusz ma też nadzieję, że ten dom Boży wzbogacą ludzie, którzy tam napłyną, aby oddać cześć Bogu. Swoją krótką księgę Ageusz kończy niezbyt czytelnym wezwaniem skierowanym do Zorobabela. Oto w imieniu Boga zapowiada w nim: poruszę niebiosa i ziemię, przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władców narodów. Przewrócę Rydwan i jego woźnice, padną konie i ich jeźdźcy. Każdy polegnie od miecza swego brata. W tym dniu wezmę ciebie, sługo mój Zorobabelu, synu Szealtiela, i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie. Sygnet nosiło się na palcach lub na piersi. Zorobabel, który miał być sygnetem Bożym, jest niewątpliwie szczególnym Bożym wybrańcem. Jest to być może wypowiedź proroka wskazująca, że Zorobabel jest Mesjaszem. Ale te słowa proroka nie spełniły się, bo dopiero daleki potomek Zorobabela będzie Mesjaszem. Dużo obszerniejszą księgę zostawił nam prorok Zachariasz, syn Iddo. Dziś wyróżnia się w niej dwie części. Pierwsza pochodzi bezpośrednio od proroka, a druga, wypełniająca rozdziały od 9 do 14, według współczesnych egzegetów powstała przynajmniej 200 lat później. Imię Zachariasz jest również symboliczne i znaczy Jahwe sobie przypomniał. Wielu biblistów uważa, że prorok Zachariasz był kapłanem, podobnie jak inni wielcy prorocy, Jeremiasz, Jezechiel. Sądzą, że to o niego chodzi, gdy księga Nechemiasza wymienia Zachariasza jako naczelnika grupy kapłanów z rodu Iddo. Jego prorocka działalność według zapisów samej księgi trwała od listopada 520 roku do grudnia 518 roku. Oczywiście bierzemy tu pod uwagę chronologię naszą współczesną. Jako prorok i kapłan on także zachęca mieszkańców Jerozolimy do odbudowy świątyni, która ma być duchowym ośrodkiem narodu. Na początku księgi, podobnie jak u proroków sprzed wygnania, mamy wezwanie Izraelitów do nawrócenia. Po nim prorok przedstawia 8 symbolicznych wizji zapowiadających odnowienie Izraela oraz w rozdziale 7 podaje wyjaśnienia moralne, a w rozdziale 8 zapowiada czasy mesjańskie. W pierwszej wizji anioł przekazuje słowa Boga. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój tam stanie znowu. Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem. Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem. W innej z kolei wizji wzywa do powrotu Izraelitów pozostających jeszcze w kraju wygnania, ponieważ Bóg znowu w Jerozolimie obiera sobie miejsce pobytu. Biada, biada, uciekajcie z kraju północy, ciesz się i raduj, córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan zastępów mnie posłał do ciebie. Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. W kolejnej wizji prorok ogląda symboliczne przebranie kapłana Jozuego w czyste szaty. Oznacza ono darowanie win dotychczasowym kapłanom oraz zapowiedź, że Bóg Jozuego uczyni przełożonym domu Bożego i opiekunem jego przedsionków. W piątej wizji potwierdza prorok rolę Zorobabela jako świeckiego przywódcy, który zaczął odbudowę świątyni i który ją dokończy. Przestrzega jednak, że to sprawi nie siła ludzka, ale Duch Boży. Bóg posłuży się przy tym dwoma pomazańcami, czyli arcykapłanem Jozłem i Zorobabelem. Po wszystkich tych wizjach prorok zapowiada ukoronowanie Jozłego na arcykapłana, który będzie pełnił rolę religijnego i moralnego przywódcy odrodzonej społeczności. Zamiast przypominać o postach, prorok przypomina o prawości, której nie przestrzegali dawni mieszkańcy, dlatego zostali rozproszeni. Wydawajcie wyroki sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie, nie krzywdźcie wdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego, nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego. W ostatnim rozdziale tej części księgi, którą zawdzięczamy samemu Zachariaszowi, żyjącemu w VI w V wieku przed Chrystusem, znajdujemy orędzie pełne nadziei, na które składają się piękne obrazy odnowionej Jerozolimy, ukazywane słowami samego Boga. Powrócę znowu na Syjon, i zamieszkam znowu w Jeruzalem, mówi Bóg. I znowu Jeruzalem nazwą miastem wiernym, a górę Pana zastępów górą świętą. I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku. I zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców i dziewcząt. Na razie jeszcze tego nie ma, ale Bóg obiecuje. Oto ja wybawię lud mój z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca. sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym. I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów, tak gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się. Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzili mnie do gniewu i nie żałowałem tego, tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu. Nie lękajcie się. W przyszłości liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana. Będą wierzyć, że z wami jest Bóg. Druga część księgi, którą stanowią rozdziały od 9 do 14, powstała później. Jest prawdopodobnie kompilacją utworów różnych autorów, choć egzegeci obejmują ją ogólną nazwą Deutero-Zachariasza, czyli jakby drugiego Zachariasza. Trudna też do ustalenia jest data powstania tych rozdziałów. Niektórzy sądzą, że wszystkie, albo przynajmniej niektóre z nich powstały jeszcze przed wygnaniem do Babilonu. Inni ich powstanie umieszczają w IV wieku, a jeszcze inni uważają nawet, że powstały w czasach machabejskich, czyli w II wieku przed Chrystusem. Warto jednak zauważyć, że znajdujemy w nich fragmenty bardzo podobne w treści do tych, które tu przytaczaliśmy. Na przykład: raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku źrebieńcu oślicy. Odzniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludziom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Ostatni rozdział zapowiada wielką wojnę wszystkich narodów przeciw Jerozolimie, którą wyniszczą, ale Bóg ujmie się za nią i wszystko się odmieni. W końcu ci wszyscy, którzy ocaleją spośród ludów biorących udział w wyprawie na Jerozolimę, rokrocznie pielgrzymować będą, by oddać pokłon Królowi Panu Zastępów i obchodzić święto namiotów w Jerozolimie.